Partnerem CoDrive jest Continental, producent opon Sport Contact 7.
Witamy w CoDrive numer 66 po Grand Prix Azerbejdżanu, a przed Grand Prix Singapuru w dalekiej Azji są ze mną Aldona Marciniak, która tutaj przy naszym kameralnym tłumku, potem jak 50 tysięcy ludzi krzyczało jej imię. Dzień dobry, Aldona.
Dzień dobry, wcale tak nie było. Zaprzeczam, tym bardziej, że wcale nie padało.
Aldona.
Ale widzę, Maksiu, że po prostu atmosfera hymnu przed Grand Prix Azerbejdżanu ci się udzieliła i tym głosem postanowiłeś wszystkich przywitać. Dzień dobry.
Tak, jak prawdziwy Azer. I witam Cezarego Gutowskiego, cześć Czarku.
I tak po prostu, zwyczajnie?
Tak.
Tutaj widzę, że Aldonie to zrobiłeś. A ja tutaj, no to ja taki Cezary, cześć, witajcie wszyscy. To ja, pamiętacie mnie?
Skromny Czarek spod Warszawy. I chciałem też serdecznie pozdrowić w tym odcinku wreszcie, bo prosił mnie od dawna, a ja cały czas zapominałem, tramwajarza Łukasza, w dodatku kociarza z Lipska. Pozdrawiamy serdecznie, kotki są najlepsze. Dzisiaj w odcinku porozmawiamy sobie o tym, czy na naszych oczach rozświetla się nowa gwiazda na nieboskłonie Formuły 1, o tym, czy najciekawszy sezon od lat może się jeszcze kiedykolwiek powtórzyć, no i porozmawiamy sobie o przechadzce po ZOO z Robertem Kubicą, ale zanim przejdziemy do propsów i disów po Grand Prix Azerbejdżanu, to kiedy już to oglądacie i kiedy na YouTubie, czyli we wtorek 17 września po południu, już do kupienia są bilety na turniej CoDrive. I pomimo, że Czarek manipulował, nęcił was obietnicami, że będzie Max Verstappen, to trzeba zgłosić. Nie, będzie ktoś lepszy, Max Kapłon. Więc Czarku, powiedz jeszcze parę słów może
o tym. Tak jest, 12 października, Warszawa, gdzieś tam koło południa detale będą ujawnione, już w zasadzie w tylniku będzie wszystko napisane. Zapraszamy do Warszawy, liczba zaproszeń ograniczona. Naszym partnerem jest oczywiście Continental, czyli nasz partner CoDrive'owy, też nagrody będą od Continentala, przede wszystkim główna nagroda, czyli zestaw opon. No i to co najważniejsze, że oczywiście w turnieju wystartuje także Aldona Marciniak i Maksym Kapon. Verstappen się okazał zbyt słaby, więc musieliśmy kogoś lepszego. Zmieniliśmy zdanie po Azerbejdżanie, jednak uznaliśmy, że sorry, ale poziom musi być na tym turnieju, więc Maksym Kapon i ja też będę w nim startował, więc zapraszamy. To już trzeci turniej, jaki ja organizuję, a pierwszy CoDrive'owy taki po prostu dla publiczności naszej z tego grona. Będzie pyszna zabawa i będzie okazja sobie pogadać, przybić piony i w ogóle zapraszamy serdecznie. A jeszcze tak, linki będą tu w opisie tego materiału, też na moich socialach, myślę, że też na waszych socialach, czyli Aldony i Maxa, też się pojawi jakaś tam informacja, tak, gdzie wejść, żeby sobie wstęp na taki turniej zapewnić. Turniej i spotkanie tak naprawdę z CoDrive'em po prostu.
Tak, będzie można zapytać o rzeczy prywatne, na wszystko. Nie, dobra, żartuję, nie na wszystko odpowiemy, ale postaramy się. Także serdecznie zapraszamy. I przechodzimy do propsów i disów za Grand Prix Azerbejdżanu. Czarku, zaczynasz dzisiaj ty.
Znowu jo? Nie, wczoraj, znaczy ostatnio chyba Aldona zaczynała. Propsy idziemy, tak?
Tak jest.
No to co lubię.
Dużo jest osób do zapropsowania, jeszcze do disowania też potem. Więc Oskar Piastri. Oskar Piastri dla mnie jest absolutnie bohaterem, objawieniem tego weekendu. Znaczy objawieniem. Wcześniej było wiadomo, że jest bardzo dobry, że ma w sobie no, takie cechy, które mogą jakby predysponować go do jazdy mistrzowskiej, ale to, po prostu to, co zrobił już, no nie tylko w tym wyścigu, ale ostatnich wyścigów, mimo tego, że ciągle jeszcze są pewne rzeczy do uzupełnienia, bo to jest dopiero jego drugi sezon Formuły 1, to poziom, na jaki się wspina na tym etapie, jeśli chodzi o ogarnięcie na torze i ustawienie bolidu na torze i także jego silną psychikę i odporność na stres, to jest po prostu second to none, jak to mawiają, czyli dla mnie to jest poziom absolutnie mistrzowski, tylko czas pokaże, że to jest kierowca spółki Verstappena, Alonso, Hamiltona, czy nawet Senny, bo to w zasadzie najlepsi z najlepszych, to jest właśnie to.
To teraz Aldona, proszę.
Mój props idzie do Franco Colapinto, gość, który wie, że nie ma o co walczyć tak naprawdę, bo na tym etapie nie jest rozważany przez zespoły Formuły 1 na przyszły sezon. Robi robotę doskonałą, 4 punkty w 2 wyścigach. To, co zrobiło na mnie wrażenie podczas tego weekendu, to to, że podniósł się po kraksie w pierwszym treningu. I na torze, który wymaga takiej pewności siebie, był w stanie ją odzyskać, pojechać bardzo dobre kwalifikacje, wykorzystać możliwości samochodu na tym torze, awansować do Q3, potem dowieść punkty, które i tak by dowiózł, tylko że no mniej, bo jeden, gdyby nie było kraksy Sainza i Pereza, więc Franco Colapinto, ładnie się pan przedstawił.
No dobrze, ja mam, kurczę, no w ogóle to mam 2 kierowców, którym chciałbym dać i propsa i disa i nie umiem bardziej zdecydować komu.
Sergio Perez i propsa i dis?
Tak, i Lando Norris też myślałem, ale nie powiem tego, powiem dla Olivera Bermana, ponieważ kolejny młodzik, o młodzikach sobie jeszcze porozmawiamy, no nie dość, że wyjaśnił Hulkenberga w kwalifikacjach, potem również wyżej w wyścigu, zdobył punkt, no na ostatnim okrążeniu prawie że, bo 2 pozycje się przesunęły, ale musiał tam być, tak? Mógł tam być Hulkenberg. Więc w swoim pierwszym pojedynku wcale nie na najprostszym torze pokazał, co potrafi, ale jeszcze chciałem dać, bo myślałem o tym, ale uznałem, że może na całego propsa to za dużo, chciałem dać takiego mini propsika, takiego, no dobra, po prostu zostaniemy przy tym mini propsik, Lewisowi Hamiltonowi za jego wypowiedź po wyścigu, którą obejrzałem dosyć dużo, dopiero wieczorem ją zobaczyłem, w której bardzo chwalił młodych kierowców. Olivera Bermana potem dosyć słodko zapomniał, jak nazywa się Franco Colapinto i mu pani przypomniała. Powiedział ten dzieciak w Williamsie, w sensie this kid in Williams. I to jest taki Hamilton, którego ja chcę oglądać. To znaczy jeden z najwybitniejszych w historii sportu tego, jeden z najwybitniejszych w historii całego sportu, bez podziału na kategorie sportowe. Ma już swoje lata, jeszcze pewnie wiele przed nim, ale bardziej takiego mentora, a nie kwękającego i narzekającego. To mi się po prostu bardzo podobało.
No to ciekawe. Przepraszam, bo też kwękał i marudził po kwalifikacjach cały czas. On sugeruje, że coś się dzieje takiego, że tutaj, no jak zwykle w piątek super, w sobotę opony i on tutaj ewidentnie wysyła, jak nie pierwszy, już nie pierwszy raz sugestie, że tutaj coś nie tak, że to coś zespołem i tak dalej. Mi się wydaje, że nie tak jest to, że George Russell pierwsze dni ma czasami trudne, te miał trudne, potem przyspiesza, a Lewis już nie jest w stanie. Więc się z tego biorą jego problemy. I potem jak po wyścigu miał komunikację radiową, podczas której Toto tradycyjnie bił się w piersi i tutaj przepraszał go prawie. Przepraszam przez ten horror, Lewis i tak dalej. To Lewis zbył to milczeniem. Powiedział tylko, że ktoś go wyprzedził na tym, na virtual safety carze. Zresztą to samo odpowiedział, tak samo potraktował swojego inżyniera wyścigowego.
W ogóle więc... to o tym wyprzedzeniu chyba powiedział tylko inżynierowi. To chyba w ogóle nic nie wspomniał. To ty nam ładnie napisałeś w notatkach, że krzyk ciszy. Po prostu ta cisza wyrażała więcej niż 1000 słów. No.
A faktycznie mamy to jeszcze ewentualnie do mówienia. Okay,
no już nie mamy. już opowiedział wszystko. W ogóle wszystko powiedz w 5 minut i się zawijajmy. No już to ten i ten. No dobrze, to disy zrobimy w odwrotnym. Prawie odwrotnej. Zacznij, Aldona.
Mój dis idzie do... No jednak do Sergio Pereza. Bo po naprawdę bardzo udanym weekendzie, po tak dobrych kwalifikacjach, w których po raz pierwszy w tym sezonie wyprzedza Maxa Verstappena, zepsuć tak strasznie... Pewnie wrócimy jeszcze do tej kraksy, ale Sergio Perez mógł dojechać tutaj na trzecim miejscu spokojnie, może nawet wyżej, a wyrzucił to na własne życzenie, niezależnie od tego, co zrobił Carlos Sainz.
Znowu nie dowiózł punktów i tyle, który mógł. Nawet miał szansę na zwycięstwo w pewnym momencie.
No dobrze, Czarku, a czy... No to jest jednak spory podział w internecie wciąż, nie tylko w internecie, wśród ekspertów również. Czy wina to była Sańca, czy wina to była Pereza? Wytłumacz, dlaczego Pereza?
Znaczy, kierowcy wyścigowy i dwaj kierowcy z takim doświadczeniem nie powinni się na prostej zdarzać, natomiast no, patrząc na to już w sposób najbardziej prosty, najbardziej logiczny. Carlos Sainz jedzie bardziej z przodu, to znaczy, że nie widzi Pereza tak dobrze jak Perez jego, to jest pierwsza i podstawowa zasada. Carlos Sainz jadąc z przodu dyktuje linię wyścigową, to znaczy jak on ma pełne prawo odbić do ściany i dopóki nie wywiezie go na trawę, której tam nie ma, lub nie wiezie w ścianę w Pereza i zostawi mu miejsce na samochód, to ma pełne prawo odbić do lewej w dowolnej chwili i w dowolny sposób. Chociaż gdyby to zrobił tak totalnie na chama, no to powiedzmy, że też pewnie by to zostało jakoś, no, nie byłoby to dobrze postrzegane, ale generalnie rzecz biorąc, on po prostu dyktuje linię i to musi tak być, dlatego że jeżeli nie będzie miał takiego prawa, to nie będziemy mieli dobrego ścigania, nikt nie będzie mógł się bronić. Więc wszystko, co robi Sainz, to robi zgodnie z prawem, ale to co najważniejsze. Owszem, dobija trochę do lewej, bardzo delikatnie, ale bardzo płynnie i robi to, co robi na każdym innym okrążeniu, czyli jedzie optymalną linią wyścigową. To Perez jest kawałek z tyłu, Perez go widzi i Perez może zareagować i to Perez musi reagować, jeżeli Sainz by uznał, że jednak go przyblokuje i przewiezie do ściany. To Perez musi odbić do ściany, żeby się nie zderzyli. Więc to raz, a dwa, już abstrahując od kwestii normalnego ścigania, a jeszcze Perez odbił w prawo na koniec, wiele osób tego nie chce zobaczyć albo nie potrafi zauważyć, ale ewidentnie widać na sam koniec, że ten jeszcze Red Bull się zbliża pół sekundy albo mniej przed zdarzeniem, Red Bull odbija delikatnie w prawo i już i tak pewnie była kolizja nieunikniona. To co najważniejsze, to wracamy do Monako i owszem, to Magnussen atakował w miejscu totalnie, jak to Magnussen, z czapy, nie miałoby to żadnych szans powodzenia, ale to Perez idzie z przodu i w interesie Pereza jest to, żeby nie było kolizji, bo i tak nie straci pozycji, a no rozwalił po raz samochód totalnie, raz, a drugi raz teraz znowu, to jest ogromny problem dla Red Bulla, więc liczysz na to, że twój kierowca nie będzie ci tyle kosztował i dowiedział to do mety. Robert Kubica tłumaczył w Monako Pereza, że jedziesz tam pierwsze okrążenie, idziesz do zakrętu, w Monako wąsko, że może niekoniecznie musiał patrzeć w lusterka, no okej, jeszcze to trochę przyjmuje. Ale jak dodamy jeszcze tę drugą sytuację, to było totalnie do niczego niepotrzebne nikomu. Tak więc owszem, incydent wyścigowy, ale no, ja bym na miejscu Hornera miał dużą rezerwę do tego, co tam Perez zrobił jeszcze chyba Marko, zamiast zaklinać rzeczywistość i mówić, że to Sainz, który po prostu jechał swoją linią.
No dobrze, a chciałem, żebyś jeszcze opowiedział o tym, o czym tutaj rozmawialiśmy wcześniej, to znaczy przed transmisją, że kierowcy Formuły 1 nie oglądają wyścigów w telewizorze. Kuba Giermaziak odniósł się w komentarzu do twojego tweeta, przepraszam, X dawniej Twitter. Opowiedz o tym, proszę.
Znaczy no, Kuba napisał to, co teraz ja mówiłem, no że sorry, ale tak długo jak masz jednego kierowcę, który jedzie bardziej z przodu, no to on dyktuje linię, tak? Macie tylko zostawić miejsce, albo ty masz zostawić temu, co jest trochę bardziej z tyłu. Kuba Giermaziak bardzo, bardzo dobry kierowca z bardzo dużym doświadczeniem wyścigowym, naprawdę. Więc bardzo dobrze ścigający się, nie tylko szybki. Natomiast to, o czym bardzo często zapominamy i to jest dość kluczowe, bo jak się czyta te dyskusje, te rozważania tutaj, to jak się odwija to coś w stopklatce z odwinięcia, to można sobie łatwo dyskutować, jak to można, co to można było zrobić, czego nie można było zrobić. Kierowcy Formuły 1 nie oglądają wyścigów w telewizorze z helikoptera, nie oglądają powtórek, nie analizują, tylko mają ułamek sekundy na podjęcie decyzji, więc takie potem rozważania, czego to ja bym nie zrobił, gdybym był w tym bolidzie, no to trochę... No come on, zdajmy sobie sprawę, że Sainz nie ma prawa cały czas widzieć Pereza w lusterku, jak jedzie tak na prostej 300 na godzinę, to Perez ma uważać, żeby jest bardziej z tyłu, bo to konkretnie się dotyczy tego właśnie, że tutaj niektórzy twierdzą, że to Sainz przecież powinien był mieć świadomość, że po lewej jedzie Perez. Nie musi, bo po lewej jest miejsce na 3 samochody, a on nie ogląda wyścigu w telewizorze, tylko patrzy przed siebie.
W godzinach szczytu to i 5. No dobra, to teraz twój diss w takim razie.
Żeśmy się trochę rozgadali o tym Perezie. Przepraszam, że do tych disów podchodzę taki nieprzygotowany. Chciałem dać to Klerkowi disa, ale nie, bo tam on miał niedogrzane opony. Znaczy, bo ktoś może dać inny, jak ma ochotę, to dla mnie żaden problem. Dam disa Norrisowi. Wiem, że pięknie odbył. Tak, pięknie odrobił straty i tak, i był szósty powinien być, albo czwarty dzięki uprzejmości Pereza i Sainza, natomiast on powinien walczyć o zwycięstwo i potencjalnie ten wyścig wygrać, ale nie było go tam, dlatego że odpadł w pierwszych kwalifikacjach i daję mu tego disa dlatego, żeby podkreślić, jeżeli jeszcze ktoś miałby wątpliwości, że to nie jest tak, że ta żółta flaga, którą obwiniano, spowodowała, że nie wyszedł z Q1, bo Berman miał też żółtą flagę i wyszedł z Q1 i Russell też miał żółtą flagę i wyszedł z Q1, tylko jego błąd przed tą żółtą flagą, a potem odpuszczenie zbyt mocno gazu. to były te dwa powody, dla których nie wszedł do Q2 i Q3, więc był to błąd kierowcy w sytuacji niefortunnej, ale w której inni sobie poradzili, bo po pierwsze nie dali ciała wcześniej na zakręcie, a po drugie zwolnili tylko trochę, a nie zrezygnowali z okrążenia.
No dobrze, to ja dam takiego szybkiego double disa Tsunodzie i Strollowi. Trafił po prostu siekierka na kijek i jeden jechał, skręcał tam, gdzie musiał ktoś być, a drugi wjeżdżał tam, gdzie przejechać nie można było. No i tak się obaj w zasadzie wyeliminowali ostatecznie z tego wyścigu, siebie warci. Chociaż jeszcze się zastanawiałem nad Danielem Ricciardo. Czy ktoś jeszcze ma nadzieję w ogóle, że on odpali, czy już nie?
Zero. Nie. Znaczy, nawet jeżeli teraz odpali, to już będzie wiele za późno.
Tak jest.
Usztarda po biedzie.
No dobrze, to teraz przechodzimy do filmu z Bradleyem Cooperem i Lady Gagą, czyli A Star is Born, Narodziny Gwiazdy, czyli mam na myśli Oscara Piastriego. Czy ten zimnokrwisty drapieżnik, jak mówi o nim słynny polski dziennikarz Cezary Gutowski i powtarzają media na całym świecie, czy ten sam kierowca z tego samego gatunku co Verstappen i Hamilton, czy to jest największa gwiazda nowej fali kierowców? Moim zdaniem tak, mieliśmy Norrisów, Leclerców, Russellów. Ale kiedy oglądam Piastriego, to przy nim czuję po prostu taki powiew magii. Przypominajmy, to jest jego drugi sezon w Formule 1. Ma tyle samo zwycięstw w karierze, co Lando Norris, który go tutaj prawie już wynoszony jest na mistrza świata w tym sezonie. Czy państwo się zgadzają? Czy to jest potencjalnie największa gwiazda od czasów Maxa Verstappena? Mocne słowa wiem, ale wiecie, to co się miał douczyć, to się albo douczył, albo się jeszcze douczy, bo pokazuje, że progres jest, że te rzeczy, że zauważa rzeczy, które mu nie idą i że je poprawia. Ale to co ma w głowie, no to tego się nie da wyuczyć. To się albo ma, albo się nie ma. W jego przypadku nie ma układu nerwowego. To miałem na myśli. Aldona, zgadzasz się?
Wiecie co, ja mam taki dziwną relację z mówieniem o Piastrim, bo z jednej strony też widzę w nim tę gwiazdę przyszłości i słyszę w padoku, jak wszyscy się nim zachwycają, jak ludzie, którzy z nim pracują, mówią, że ostatni raz coś takiego widzieli u Ayrtona Senny, czyli ludzie, którzy są w Formule 1 od 30 lat i naprawdę wiedzą, co mówią, a z drugiej strony w zeszłym sezonie widać było w nim te wzloty i upadki. Z jednej strony naprawdę fantastyczne przebłyski czegoś wielkiego, wygrany sprint w Katarze i tak dalej, z drugiej strony położone przez zarządzanie oponami głównie sytuacje, nie wiem, Japonia, Wielka Brytania, jakieś takie głupie historie typu wjechanie w Sainza na starcie. I to też było. I tak sobie.
Ale to też Sainz wtedy w głupotę walnął, to nie było.
No to prawda, jeden i drugi tutaj nie zapunktował. I tak sobie przypominam na przykład debiut Leclerca, który spędził sezon w Zauberze. I to był tak dobry sezon w słabym samochodzie, że trafił do Ferrari i w tym Ferrari rozłożył na łopatki w drugim sezonie Sebastiana Vettela. Okej, wiem, że benchmark powiedzmy nieco inny, ale wciąż koleś, który zaczynał sezon jako wyraźny numer dwa, skończył go jako wyraźny numer jeden i właściwie zakończył Vettelowi karierę i przede wszystkim zakończył mit o Vettelu. Czy to samo robi Piastri z Norrisem? No, na razie wszystko wskazuje, że tak, chociaż no, startował też z innej pozycji, bo McLaren nawet przy tych wszystkich zeszłorocznych problemach no, cały czas zespół fabryczny rokujący i taki, który się niesamowicie odbił. Ja mam cały czas ten jeden jakiś znak zapytania przy Piastri dotyczący kwalifikacji, w których jednak chyba jeszcze cały czas trochę Norrisowi ustępuje, trzeba tu poczekać. Natomiast przyznaję, że jeżeli chodzi o to zarządzanie oponami, no to po tym wyścigu trzeba tylko bić brawo, pokłonić się i to wygląda jak problem, którego już nie ma.
Jeśli chodzi o kwalifikacje, to są rzeczy, których trzeba się nauczyć jeszcze z doświadczeniem, bo pamiętajmy, oni walczą o dziesiątne, setne i tysięczne części sekundy, o mniej niż mrugnięcie okiem, więc tutaj mówienie, że o, Piastri tutaj się słabo kwalifikuje, bo stracił 1/10 sekundy do tego, do Norrisa, to jest taki trochę, znowu, słuchaj, nie? To się w telewizorku tak to wygląda, a to jest, mrugnięcie okiem trwa 0,2 sekundy, więc są takie różnice. i rozumiały się niuanse typu, czy zaszło słońce, czy wzeszło, czy jesteś w stanie to wkalkulować, że jak się zmienia ciśnienie opon i przyczepność właśnie ze względu na te niuanse. Widzę, że podnosisz pazoknięć, bo tylko tyle widać w kadrze.
Nie, bo liczę właśnie, mrugam i liczę, jakby ile trwa. Próbuję pokazać te 0,2 sekundy. Okay, tak.
W podcaście nie do końca widać. A ile trwa laśnięcie, może być czegoś takiego?
To było kląśnięcie moim zdaniem. Okay. Laśnięcie to jest... A to...
Aha.
Myślę, że...
Osioł ze Shreka co robił?
Kląska. Albo tak.
Nie
O, tak robił.
O, tak jak
słuchaj, Mark kląśnięcie to jest różnica między Magnusenem a Hulkenbergiem na przykład, a między Norrisem a Piastrym. No, mrugnięcie ciągle. Ale chciałem zwrócić jeszcze uwagę, że Norris tak naprawdę, no może do zeszłego sezonu albo w ogóle do tego, to też nie był jakiś, wiecie, potwór kwalifikacyjny. Tak jak Czarek mówi, moim zdaniem to jest coś, co będzie mogło być wypracowane. Andrea Stella o tym jego manewrze bardzo ładnie powiedział. Gdy opóźnił hamowanie, myślałem, że jeśli Leclerc hamuje tam, to musi być właśnie optymalny punkt hamowania, ale Oskar opóźniał, więc instynkt podpowiedział mi, on przestrzeli. A jednak zdecydowała precyzja i wykonanie, bo on dojechał do szczytu zakrętu numer 1, zaskoczył mnie. Zaskakuje swoim talentem, umiejętnościami, a dziś pokazał także swoją siłę mentalną. Jechał jak kierowca z wielkim doświadczeniem, który po wielokroć był już pod taką presją. Potem Piastri w tym pokoju zwierzeń sam mówił Leclercowi, że jechałem tam i myślę sobie 50-50. Albo się uda, albo nie. Że też
na
nie
dwa
było
uda.
Pewien. Tak.
Ale wiecie, co jest niesamowite w Piastrim? Że to, jak on się ściga. Bo to jest coś, czego z czasem się nie nauczysz. Poprawisz tempo kwalifikacyjne, poprawisz z doświadczeniem zarządzanie oponami, ale ścigania się nie jesteś w stanie się nauczyć, albo to masz, albo tego nie masz, moim zdaniem, wchodząc do Formuły 1, co pokazuje przykład na George'a Russella, który moim zdaniem nie umie się ścigać cały czas. Tak bardzo jak inni. Oczywiście no, Cezary kiwa głową, bo no, jak można tak powiedzieć o kierowcy Formuły 1?
Lepiej
no,
niż my, no, ale...
Chodzi o te niuanse, tu chodzi o te niuanse, o te najdrobniejsze różnice i Oskar Piastri to ma i tego mu nikt nie zabierze, a jednocześnie dociągnie te pozostałe rzeczy. To jest kierowca kompletny prawie.
Powiem ci, bo wiadomo, że Leclerc jest lepszy od Oskara Piastriego w kwalifikacjach i jeszcze, moim zdaniem to jest najlepszy w ogóle kierowca w kwalifikacjach, najszybszy kierowca Formuły 1 na jednym okrążeniu, moim zdaniem zawsze odpowiem Leclerc. Natomiast coś, czego nie ma Leclerc, a co ma Piastri. Jak Piastri jedzie wyścig, to jakoś masz z tyłu głowy taką dziwną pewność, że on to dowiezie, że nigdzie nie da ciała. Jak jechał te 30 okrążeń, broniąc się przed Leclerciem, to ani przez sekundę z tyłu głowy nie pojawiło mi się coś takiego, kurde, dowiezie to, czy bo to drobny błąd. Nie masz na plecach bardzo doświadczonego, bardzo szybkiego kierowcę, ty jedziesz drugi sezon Formuły 1, każdy może ten błąd popełnić. I nikt by nie miał mieć prawa pretensji do Piastriego, gdyby w jednym miejscu przestrzelił zakręt, albo nie wiem, otarł się o ścianę nawet, czy uszkodził bolid, jadąc, mając ze sobą takiego kierowcę. No bo to jak George Russell w Singapurze w zeszłym roku przyładował, tak, i to nie był jeden, no to szczerze, no to gdzie tym bardziej Piastri, który jest kierowcą tak młodym. Jak jedzie Charles Leclerc wyścig na prowadzeniu, to zawsze do samego końca człowiek czeka jak na szpilkach i patrzy, czy gdzieś w ostatnim zakręcie nie przyładuje w ścianę, albo nie wypadnie z toru. Piastri daje jakąś, no nie stuprocentową, bo za każdy ma prawo, ale 99,9%, że ten koleś to dowiezie, bo jest tak ogarnięty, jest tak ultra precyzyjny. I precyzja to jest świetne określenie tych rzeczy, które wyprawi ostatnio na torze. Natomiast wracając do Steli, to co jest bardzo ważne w tym wyścigu, moim zdaniem to są narodziny nowej gwiazdy i coś, gdzie on przypieczętował, gdzie on pokazał, udowodnił i sobie trochę, chociaż sobie najmniej, bo i tak pewnie wiedział, ale całej Formuły 1, że jest wymiataczem z najwyższej półki. Teraz inni kierowcy będą na niego patrzeć inaczej od tej pory, będą go szanować. I McLaren będzie już na niego patrzył też inaczej. Stella się po prostu rozgadywał się w samych superlatywach i miał rację. Wszystkie rzeczy, które mówił o Piastrim, mówił w punkt. Mówił, że w tym wyścigu byliśmy bardzo blisko wszyscy siebie, Ferrari, Red Bull i McLaren w 0,1 sekundy. Prawdopodobnie trzeba dać, McLaren nie był najszybszy. Więc te różnice zrobił kierowca tym atakiem, a potem bronieniem tej pozycji. Jeszcze kontynuując tę wypowiedź, którą ty zacząłeś, że sprawia wrażenie kierowcy, który pod wielokroć był pod taką presją. Taki, który potrafi jednym okiem patrzeć w lusterko, a drugim szukać punktu hamowania. Oskar znów tego dokonał z wielką precyzją i kontrolą. Nawet gdy mówił do nas przez radio, sprawiał wrażenie, że wszystko ma bardzo, ale to bardzo pod kontrolą. Fenomenalny kierowca, wyśmienita jazda. To jest najlepsze podsumowanie.
Kurczę, ale wiecie co? Ciekawe, jakby on utknął w tym Alpine. Czy w ogóle byśmy się dowiedzieli, że on jest takim przekotem? To jak takie małe, w sensie to nie była mała decyzja, ale jak takie decyzje mogą wszystko zmienić?
Słuszna uwaga.
Poproszę, Czarku, żebyś trochę ściszył, bo wszyscy ogłuchniemy razem z naszymi widzami.
A, już ściszam, bo już to
dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. No dobrze, a chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili do Norrisa, bo zaczyna się rysować taki jego obraz, jakby nie był do końca lubiany i to nie tylko przez naszą szanowną koleżankę, przyjaciółkę, rzeknę no, nawet, ale też...
Musisz mi wypominać, no.
Ale nie, no właśnie, mówię, że nie tylko przez ciebie, ale że chyba też przez kibiców, prawda? Czarku, nie sądzisz, że był jakiś taki po tych zwłaszcza jego kwalifikacjach, jakiś taki, że taki jest jakby z lekka nijakie podejście do niego?
Ma oczywiście swoją grupkę kibiców, którzy go bardzo lubią, no tak. Okej, nie dziwię się, bo nawet w pewnym momencie był uznawany za chyba Verstappen i on byli najpopularniejsi, jak była taka kiedyś ankieta kilka lat temu. Natomiast mnie zdziwiło na przykład, że po tym incydencie w kwalifikacjach mi się wydawało, że to będzie, nie wiem, temat dnia, wszyscy mi wywalone na to, co się działo z Norrisem, że flaga, nie flaga, poza brytyjskimi mediami, które cały czas pompowały, że tutaj no to żółta flaga w momencie biedny Lando, bo żółta flaga, to w zasadzie tak patrzyłem na komentarze, czy u siebie na Twitterze, czy na YouTubie, pod programami, że w ogóle ludzie mieli to gdzieś, że Norris idzie z 17 czy z 15 miejsca. Były tam jakieś komentarze i tak dalej, ale tak naprawdę z grubsza nikogo to nie grzało ani nie ziębiło. Natomiast zaczynam rozumieć, o co chodzi Aldonie, mimo że wcześniej też kojarzyłem, tak, no bo on jest takim trochę tutaj niby fajny, miły, ale też jest złośliwy, tak, traktuje brytyjskie media to fajnie, wszyscy inni dziennikarze raczej tak średnio, albo jest wręcz taki opryskliwy i po prostu no jakby traktuje ich siłą rzeczy jak, nie wiem, jakiś z niższego gatunku, stanu, czy coś takiego, trochę jak strol wszystkich, to on tak jest, ale byłem w stanie tolerować, no bo ludzie mają różne przywary, tak, był tak wychowywany w takim środowisku, jest Brytyjczykiem, ale w pół Belgiem, więc też miał, nieraz mu dawano, mógł odczuć, że jest jakby traktowany jako kierowca jednak Brytyjczyk klasy B przez swoich rodaków. Pamiętam te czasy, kiedy był dobrze zapowiadającym się kierowcą w padoku, ale był tylko George Williamsia, Norris nikogo, dopóki nie zaczął Norris być na szczycie, to Brytyjczycy mieli go gdzieś. Bo i to moim zdaniem jestem przekonany, że to dlatego, że jest półbrytyjczykiem tylko, więc też jakby ma to wyrobione, bo sam taki odebrał wychowanie. Natomiast ostatecznie to, co była ta sytuacja, kiedy Max Verstappen podjechał do niego po wyścigu, żeby mu pomachać, że pozdrowić go, że tam, że okej, to są przyjaciele i odjeżdża, a on jeszcze takim pretensjonalnym głosem przez radio, że Max tutaj wyprzedził mnie przy VSC.
No to
kabluje,
to
nie? W sensie to było odbyte słabe. Ja wiem, że teraz mamy takie dziwne czasy, że robi się bardzo modne, nie wiem, kablowanie i że to niby taka postawa obywatelska, a moim zdaniem co innego, jak ktoś jedzie od lewej do prawej i trzeba zgłosić na policji, że idzie pijany kierowca, to jest oczywiste, że takie rzeczy się zgłasza, a co innego, jak popierdzielasz sąsiada, że robi grilla na ogródku, albo nie wiem, jak w Szwajcarii, że kosi trawę w środę, a powinno się w czwartek zamiast mu powiedzieć, że tak, że mamy takie umówione, to się policję wzywa, to jest zupełnie co innego. Ja gardzę takimi rzeczami, jestem z takiego pokolenia, z takich czasów, pamiętam końcówki komuny i kapusiami się po prostu gardziło. Nie chcę, może to wybrzmiało to dość ostro, ale mam na to poparcie wiersz Herberta.
Przesłanie. O karamba, jaka bomba w ogóle.
To jest zajebisty wers. Zajebisty wers.
Dobra.
Niech nie opuszcza ciebie twoja siostra pogarda dla szpiclów, katów, tchórzy. Szpicel dla mnie. I takimi ludźmi powinno się gardzić.
Resztę podcastu Cezary Więzienną Grypsterą.
Tak. Jesteś czy jego kapusta? Ten kojogiczniarka przycupła młodemu tak. Gitowi nawija.
Wiecie, co ja o tym myślałem? I doszedłem do takiego wniosku, że z Norrisem, oczywiście wiem, że ma masę fanów, podejrzewam pewnie miliony, ale że ostatecznie z Norrisem trochę ciężko się jest utożsamić, bo Verstappen ma swoją bazę, ale reszta albo się go kocha, albo ma hejterów. To samo Lewis Hamilton. A Norris jakoś tak nie wzbudza aż takich emocji po prostu wśród widzów, że ma, swoich, ma swoich fanów, ale fani, którzy nie są jego fanami konkretnie, to ani że go tak nie lubią, ani go lubią. Taki, nie wiem, czy to kwestia tego właśnie, że jest takim, wiecie, miliarderem de facto, który z urodzenia, który sobie jeździ w supersporcie i w ogóle ma świetne życie, czy z jakiejś jego osobowości, ale jest coś takiego, że jakoś nawet z Russellem mam wrażenie, ludziom się jakoś łatwiej utożsamić, wiecie, że taki jakiś ten dżentelmen brytyjski w tomim sweterku i tak dalej. A ten Norris, no nie wiem, jakoś tak. Może to się jeszcze zmieni, no jeszcze nie jest taki, wiecie, jeszcze parę lat przed nim.
Myślę, że Norris ma taki sobie syndrom, znaczy akurat Russell też pochodzi z domu bogatego i Verstappenowi też jakby mieli co do gardka włożyć, choć nie jest synem bogacza, tak? Ale kierowcy ogarnie tego człowieka, jeśli chodzi o finanse, tak? Natomiast ludzie lubią, uwielbiają takich bohaterów jak na przykład właśnie Lewis Hamilton, którzy no tutaj od kanapy u taty w salonie. Mi się Norris kojarzy coraz bardziej z Nico Rosbergiem, którego szanuję bardzo jako kierowcę. Uważam, że był niedoceniany, ale jednak był nielubiany. I rozumiem, dlaczego był nielubiany, bo jest takim Prince Charming, dokładnie jak w Shreku, mniej więcej dokładnie taki charakter. Nie tylko fizis i gesty jakby przy zarzuceniu grzywki, ale generalnie po prostu zachowanie i podejście. Taki księciunia. Akurat Rosberg jest, no, jest erudytą, jest super inteligentny, mega wykształcony, mówi w 5 językach chyba, jeśli, a na pewno w 4 totalnie biegle i tak dalej. I ma super te jego wypowiedzi o Formule 1 i jego materiały są doskonałe merytorycznie, ale jest niesympatyczny. Sam miałem kilka sytuacji takich, że to nie jest facet, którego można lubić. I odnoszę wrażenie, że Norris też trochę jest spychany, sam się spycha trochę do takiego punktu, w którym, no co to dużo mówić, jest chłopakiem z bogatego domu, samo w sobie to nie jest może jakimś wielkim przewinieniem, bo znam sporo ludzi z bogatego domów, którzy są naprawdę mega, mega po prostu normalni, tak, a nie, ale Norris przypuszczam, że no jednak ma w sobie to taki ten element strola trochę. O, to też jest dobre, chociaż nie dokładnie tak, no bo strola to już w ogóle absolutna makabra pod tym względem po prostu. Ma wyższość nad całym światem, tak pogaństwem, które nie ma miliardów na koncie, jakiego tata, to ma po prostu wymalowane na twarzy w każdym geście i we wszystkim, co Norris taki nie jest. Ale to jest jakby w tym kierunku troszeczkę.
Jest jakiś rodzaj dystansu między nim, a coś takiego wyczuwam energetycznie w ogóle, no.
No dobra, słuchajcie, a zostawiając Norrisa na chwilę, co sądzimy o tej kwestii właśnie reprymend za wyprzedzaniem już po linii mety, bo to było kluczowe, bo w pewnym momencie to się odbiło tuż po wyścigu, było Jezus Maria, Max Verstappen wyprzedzał podczas wirtualnej neutralizacji to, co zgłosił ochoczo Lando Norris. Natomiast no, po pierwsze trzeba zwrócić uwagę na to, że to było już po przekroczeniu linii mety, po drugie, że już tak wcześniej wyprzedzali się kierowcy po przekroczeniu mety, no bo jadą wolno i sobie machają, albo ktoś się zatrzymuje, gdzieś jedzie wolniej, więc tak. Siłą rzeczy do tego dochodzi, ale jest reprymenda z racji tego, że były warunki cały czas wirtualnej neutralizacji i ja się tak zastanawiałam chwilę nad tym, no bo faktycznie jak jest jednak neutralizacja, są samochody na torze, nie masz pewności, czy tam nie ma ludzi, czy tam nie ma jakichś maszyn i trzeba jechać ostrożnie, to na pewno. Ale w sumie moim zdaniem załatwia to, że jedziesz wolno. Jak jedziesz wolno, to trochę nie ma znaczenia, czy kogoś wyprzedziłeś przy okazji, czy nie, bo jakby prędkość sprawia, że w każdej sytuacji jesteś w stanie zareagować. To
możesz się zatrzymać też w każdej chwili, bo nie trwa wyścig, tak. Nic nie stracisz i tak dalej, prawda? Więc pytasz w ogóle o zasadność kary za coś takiego, tak?
O zasadność zajmowania się czymś takim.
Tak. No nie wiem, dla mnie, ja jak faktycznie, bo najpierw przeczytałem łamiące wiadomości i sobie wyobrażałem Maxa Verstappena, który na ostatnim okrążeniu po prostu pocisnął, ale potem jak usłyszałem, to miałem takie what? W sensie, no dobra, jeżeli zasada jest taka, no to zasada jest taka i ją respektujmy, ale sama zasada w sobie, no kurczę, no to nie jeżdżą jakieś, wiecie, łapanki 20 azerów wsadzili do bolidów, no chyba ogarną na ostatnim okrążeniu, żeby tam nie łupnąć w nic, no.
No to jest nie tak, wiem. Jak Aldana mówi, nie wiem, ktoś będzie się chciał zatrzymać, żeby wziąć flagę, tak, albo krzyczeć do publiczności, I love you.
To co, to wszyscy nie mają stawać?
Wszyscy mają stanąć? Wszyscy nie, to jest jakiś absurd.
Exactly. No ale no, mega dobra. Słabe to, że o tym powiedział. Tak faktycznie, niesmak jest po prostu fest. Tak, tak wiecie, zapachniało.
On w jakim to powiedział.
Zapachniało Mercedesem Abu Dhabi 2021 i armią prawników od razu po wyścigu.
Jak ktoś czepsem tematką. Nie, ja to tylko tutaj, to no, zwróćcie uwagę, chciałem się dowiedzieć, czy tak można.
Opisywałem świat przedstawiony. O, azerskie wieże i Max Verstappen wyprzedza pod hałasce. No tak powiedział. No dobra, ale my tu gadu, a mamy najciekawszy, chyba się zgodzimy, sezon od lat. To znaczy sezon, w którym co wyścig w zasadzie możemy sobie obstawiać, a nie mamy bladego pojęcia, jaki będzie wyglądał układ sił. Nie wiedzą tego sami kierowcy. Praktycznie prawie że do końca wyścigu cztery to już tak, to już może przesadzam, ale trzy zespoły są w walce o zwycięstwo. I mam dwa pytania. Po pierwsze, czy to jest możliwe, żeby tak zostało? Czy prędzej, czy później to wróci do dominacji, no może do dominacji, jakiejś tam przewagi jednego zespołu? I czy uważacie, że to jest dobre dla tego sportu, czy że kibice jednak są przyzwyczajeni do tego, że zawsze ktoś jest mocniejszy? Takie zaczepne, bo wydaje mi się, że to oczywista odpowiedź, ale proszę, Aldona.
Wiecie co, a ja właściwie bym to zamieniła jeszcze na dyskusję nad trochę czym innym. Czy wolimy taki sezon? Mm-hmm. Czy wolimy taki sezon jak 2021, kiedy walka trwała do ostatnich okrążeń, ale tylko między dwoma kierowcami, tylko dwa zespoły liczyły się w walce o cokolwiek. Okej, jedno zwycięstwo Estebana Ocona na Węgrzech w Alpine, ale poza tym wyścigi wygrywały Red Bull, Mercedes, Red Bull, Mercedes, Red Bull, Mercedes. A i tylko to się rozgrywało między Verstappenem a Hamiltonem, a w tej chwili naprawdę możemy wymieniać Sainz, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Norris, Piastri, Russell, wszyscy wygrywali wyścigi w tym roku. Co jest fajniejsze?
To ja szybciutko powiem. Wydaje mi się, że gdybym miał wybrać jedną rzecz na zawsze, to wybieram to, żeby kilka zespołów walczyło, natomiast myślę, że większe emocje w jednym sezonie generowała walka dwóch kierowców, bo wtedy to się opakowuje, wiesz, jeden i ten.
Final demokraci clash. Kontra republikanie.
Tak,
wielki,
tak.
Ostateczne
tak
starcie.
Tak, antyklimatyści kontra klimatolodzy. I więc myślę, że tak intensywność była większa w 2021. Większe są... stake, ale nie F1, większe są stawka, bo jeden błąd jednego kierowcy może go wyrzucić z mistrzostwa. Tutaj jak wygrywa jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, to te wartości do nadrobienia mogą być mniejsze. Natomiast gdybym miał wybierać, no to wolałbym, żeby cały czas jednak była taka różnorodność, no bo to sprawia, że jest szansa, że twój zespół wygra, czy zajmie wyższe miejsce. Tak się
wydawało. Jak jest teraz, jak jest kilku różnych kierowców, fajnie było, gdyby kilku kierowców walczyło o Mistrzostwo Świata, trochę jak było w sezonie 2008 na przykład, gdzie do końca sezonu no, była ta nie prawie do końca, bo BMW postanowiło odpuścić tytuł Roberta i mi się to wiele bardziej podoba. Jest to jeden z najlepszych sezonów od lat, ale no też nie jest to, nie wiem, w świetle z takich czterech dekad, nie pamiętam zbliżonego sezonu takiego, to nie. Było dużo naprawdę super fajnych sezonów i on jest też mega, mega dobry, a już szczególnie przez te właśnie takie, przez tę zmianę sił, przez to odwrócenie, które też ma chyba swoje uzasadnienie techniczne. Red Bull właśnie się ten dokopał do tego, co poszło nie tak w drodze ich rozwoju. Więc no bardzo mega, mega fajny sezon, ale też dzięki tym młodym kierowcom wszystkim, którzy się pojawiają, to jest też bardzo duży koloryt jego.
A czy myślicie, że jest szansa, żeby taki stan rzeczy się utrzymał, czy jednak ktoś wyjdzie na prowadzenie prędzej czy później? W następnym sezonie, za dwa lata.
2026 to jest ten moment, w którym nam się to najprawdopodobniej wszystko wywróci, bo za wiele nowych czynników wchodzi do gry. Przede wszystkim nowe silniki. No, w związku z tym też inne auta, duże znaczenie nowych paliw, no, mnóstwo rzeczy nowych, więc to będzie nowe rozdanie. Teraz żałuję, nie wiem, może przyszły sezon będzie taki, że powiemy o fajnie, że jest jakaś rewolucja, natomiast z perspektywy tego dnia września 2024, no trochę szkoda, że będzie to wywrócenie wszystkiego do góry nogami, ponieważ to zawsze sprawi, że ktoś wyjdzie do przodu, a ktoś spędzi kolejne sezony nadrabiając i goniąc.
Zawsze będzie szkoda, to jest to najbardziej poręczny pomysł z silnikami, jak już prowadzili takie fatalne silniki, które są teraz obecnie, zbyt skomplikowane, zbyt drogie, zbyt ciężkie, zbyt duże, chociaż one są super fajnie opakowane, nie? W sensie jak się patrzy na bolid, jak ma zdjętą pokrywę silnika, bo widzieliśmy w tej w Alfie Tauri, jak byliśmy w zeszłym roku, kurczę, jak patrzyłem na ten samochód, to po prostu było dzieło sztuki, jak to zrobili. No ale mimo wszystko, no to jak oni jeszcze wrzucają takie kretyńskie jakieś rozwiązania, zupełnie do niczego niepotrzebne, że tutaj 50% z prądu, co sprawia wielki problem wszystkim, większe baterie, ciężkie samochody, no totalny idiotyzm. I w imię, żeby wrzucać to gawno do samochodów, oni jeszcze niszczą cały w ogóle super fajny układ sił w tym momencie, bo to będzie zostanie zaorane. No to sorry, ale w ogóle strasznie głupie i nie rozumiem, że Audi dzięki temu weszło do Formuły 1 i Honda postanowiła zostać, no wszystko super fajnie, ale na dłuższą metę jak nie oni, a zrobisz prosty silnik wolnossący i hybrydę, to w ich miejsce znajdziesz 10 innych producentów, którzy chętnie wejdą, dlatego że zamiast wydawać setki milionów dolarów na silniki, będzie można wydać 20 albo 30, będziesz w Formule 1, ale to jest bardzo źle, no bo przecież chodzi o to, żeby wydawać jak najwięcej, tak? Im więcej pieniędzy w obiegu, tym więcej pieniędzy do przytulenia.
No dobra, ale podstawowe pytanie brzmi, proszę Państwa, na ile to jest sezon niespodzianek, a na ile ktoś tutaj pociąga sznurkami? Ponieważ nie patrzymy już tylko na przednie skrzydło McLarena, ale zaczynamy patrzeć na tylne. Gdzieś widziałem na X-ie dawniej Twitter, jak ktoś nazwał to mini DRS, to znaczy te takie końcóweczki, które się ruszają. No i no dobra, nie kryję się z moimi sympatiami zespołowymi i
Haas,
staram się.
Wiemy.
Tak, nie. Proszę, to już jest. Proszę nie wspominać o mojej ex. To jeszcze serce boli. Natomiast wydaje mi się, że zaczyna to być leciutko stronnicze. To znaczy, nawet ja, nie oglądający Formuły 1 od 30 lat, przypominam sobie sytuacje, w których takie rozwiązania były zakazywane niemalże z wyścigu na wyścig, a nie wzięte do obserwacji, by wiedzieć, czy za rok będzie można ich używać. No tak, wiecie, jeszcze nie jest to bardzo oczywiste, ale już dosyć mocno, że ktoś tutaj chce, żeby zostało tak, jak jest. I no, wasza opinia, Aldona, czy jeszcze poziom reżyserii jest okej?
Słuchajcie, ten poziom reżyserii zawsze w jakimś stopniu był i zawsze było tak, że w momencie, w którym jakiś zespół dominował, to ustawiała się kolejka do FIA ekip, które zupełnie otwarcie, normalnie w rozmowach z mediami mówią, nie, FIA musi coś z tym zrobić i nie możemy sobie pozwolić na to, to jest nieciekawe dla sportu i tak dalej. W tej chwili wydaje się, że McLaren jest w takiej szarej strefie idei przepisów, no bo ewidentnie nie przepisów, skoro przechodzą testy, ale przynajmniej idei. No i to jest kłopot, bo to nie jest tak, że sobie skopiujesz dane rozwiązanie od razu i wprowadzisz do swojego samochodu na następny wyścig, więc rywale potrzebują czasu, żeby nadgonić. A to, co ekipa, która to ma, zyskała, no to już jest ich i tego nie stracą. Mam mieszane uczucia związane z tym, bo z jednej strony to kochamy w tym technologicznym aspekcie Formuły 1, że to jest też wyścig inżynierów, którzy czytają te same słowa i w jednej ekipie rozumieją dokładnie to samo zdanie tak, a w drugiej ekipie rozumieją je inaczej albo znajdują tam jakąś dziurę. I to jest piękne, na tym polega ten wyścig technologiczny. Natomiast no, moment, w którym wiecie, no, wszyscy patrzą i widzą, że coś jest nie tak i ty to widzisz po prostu gołym okiem i FIA mówi, nie, jest w porządku, no to jest tym momentem, w którym myślisz sobie, no serio, no, nie wiem, nie podoba mi się to.
Ty to widzisz, ty się nie wstydzisz. A słyszę, że robią, że mówią już to, co chcą. Wszyscy artyści, jak to było dalej, nie pamiętam.
To też Herbert?
Nie, to Kazik. no tak to działało i tak to będzie działało i moim zdaniem to nie będzie bardziej oczywiste niż teraz. Ale z tym przednim skrzydłem jeszcze szczerze, jak wyszło to tylne, to już trochę mnie to zaczyna mierdzić, dlatego że to już jest trochę przegnięcie pałąka, nie? W sensie, no już come on, ile można, to co jeszcze tam się okaże, że co, że McLaren ma, nie wiem, silnik dwulitrowy pod maską, ile jeszcze rzeczy może się wydarzyć takich, które są sprzeczne mniej lub bardziej i w coraz bardziej oczywisty sposób, kiedy wcześniej żeśmy dawali, oglądali zdjęcia, tylne skrzydło Red Bulla tutaj odchodzi, tak, czy inne rozwiązania z Mercedesa ściągane przez te wszystkie lata, z dnia na dzień, a tu nagle, kurczę, nie, wszystko jest okej, w ogóle wszystko git, nie, no to no, come on. No ile można, nie? W sensie to po prostu, moim zdaniem to się, bo to będzie rozdmuchiwane i nawet już nie muszą tego robić szefowie innych ekip. I się wydaje, że Red Bull będzie milczał na ten temat, bo Red Bull sam miał jakieś chocki, klocki z tym skrzydłem, których nikt nie wykrył i sami je zdjęli, bo moje podejrzenie, tak, że coś przy DRS-ie, no bo uznali, że chyba, nie wiem, ktoś im zasugerował, albo uznali, że może lepiej już nie. Więc to nie jest tak, że tutaj McLaren robi nagle coś, czego inni by nie wymyślili, ale jakby skala tego po prostu i to, tak jak mówię, nie inne zespoły, tylko no już internet, nie? Ludzie wrzucają filmiki i no sorry, no może wychodzić pan im wiśni, nie, to wcale się nie odgina, albo to nie ten sam zakręt, ale kurde, wszyscy patrzą, widzą, że się odgina i to jak cholera. I wszyscy wiedzą, że tak nie miało być. Więc no dokładnie na tej samej zasadzie, jak inne rzeczy zakazywała FIA w trakcie sezonu, które nie miały być, a były.
Wiecie, a propos zmian w trakcie sezonu, sobie teraz pierwsze do głowy przychodzi mi 2021 rok i moment, w którym w czerwcu FIA zmienia sposób testowania uginania się tylnych skrzydeł, po tym jak Lewis Hamilton mówi, exactly, że w Red Bullu się uginają. I wielka też polityczna gadka między Hornerem a Toto Wolfem. I no po prostu w czerwcu zespoły dostają informację, macie dostosować wszystkie jakby swoje tylne skrzydła do nowych metod pomiaru. No to co, projektujesz samochód zgodnie z jakimiś przepisami pod jakiś sposób pomiaru i potem w czerwcu nagle to się zmienia. No,
zwłaszcza, że to jest ekstremalnie ewidentne, w sensie to już naprawdę nie trzeba się znać na technologii, żeby widzieć, że coś tu jest totalnie innego, że to jest totalnie inne rozwiązanie. Jedyne, co mnie martwi, to to, że będą jeszcze, wiecie, przeciągać to, bo została 1/3 sezonu, 1/4 i że tak się dotoczą, a potem to już będą 2 ostatnie wyścigi, to już nikt nie będzie o tym myślał i tak dalej. O tym sobie myślę. Ale no nie wiem, mam nadzieję, że właśnie ta...
Są pewne granice, które no, jak zostaną przekroczone, to już po prostu zawsze będzie ten. Znowu pójdę cytatem z to Herbert, poeta pamięta? Nie, czy to Miłosz? No nieważne, w każdym razie, zaraz sprawdzę. W każdym razie no, będą osoby i im bardziej przeginają, tym bardziej to
Miłosz
będzie... Tak, Miłosz, tak. Tym bardziej to będzie... No bo są, mówię, są pewne granice absurdu, jak to miał mój znajomy jeden, nie? że okej, okay, to przednie skrzydło jeszcze rozumiem, bo to technicznie uzasadnione, bo to najprostszy sposób, żeby zbalansować samochody, w których za dużo docisku pochodzi z podłogi, no ale jak już wchodzi do tylne i co tam się jeszcze zacznie dziać w tym samochodzie? Się okaże, że mają, nie wiem, większe mieszanki zawsze niż wszyscy, czy co?
Powiem szczerze, że zacząłem odczuwać presję, ponieważ padł cytat z Herberta, padło o Miłoszu, nie zostało
był Kazik
dużo podcastu. Był Kazik, tak, więc nie wiem, dla mnie masz styla. Idziemy dalej.
Serce klęka, tak. Zapomnieć się.
A w ogóle nie wiem, czy słyszeliście, ciekawostka, że słynna piosenka zespołu 1.8L, ile dałbym, by zapomnieć cię, którą znają absolutnie wszyscy, dowolne wesele, dyskoteka, techno rave, jeżeli to leci, śpiewają wszyscy. Okazała się po latach z Żynką i musieli z całych praw się zrzeknąć i nie zarabiają z tego żadnych tantiem. Czy tantiem.
Naprawdę?
To trochę tak jak Bratanki, jest. Nie? Z ich hiciorską płytą, która była zerżnięta totalnie.
Tak? A to nie
wiedziałem. No tak, i tam było... Mieli dużo szczęścia z tego, co mówi się w branży tej muzycznej, że...
Ze słynnego czeskiego zespołu Siostrzanki?
No dobra.
Ej, wiecie co w ogóle bawi mnie, ponieważ jest jakieś takie konto na X, dawniej Twitter, które na zasadzie jakiś taki, wiecie, parodia czeskiego i zawsze jak są jakieś złe wiadomości, to wrzuca cholerne, niedobre nowinki. Komentuję, jest bardzo. Myślałem, że bardziej was to rozbawi, ale może musieliście tam być.
Szukałem o Bratkankach, że ten. Tak. Okazało się, że słynne Czerwone Koreale, a także 3 inne piosenki zostały napisane przez węgierskiego kompozytora Ferenca Szabo.
Czyli też Węgry, widzisz?
No, czyli jednak Węgrzy.
I do szabli, wiecie, i do szklanki, do pisania tekstów.
Jeśli chodzi o węgierskie covery, to ja wolę te na Legalu, na przykład Dziewczyny o perłowych włosach, którą i tutaj wracamy do Kazika, który jeszcze do tego zaśpiewał to w oryginale. Skorpionsi zrobili z tego Białego Gołębia, a Pator Toruń swój hymn.
A to ja ten wolę Dziewczynę bez zęba na przedzie, skoro już o Kaziku, ale...
O matko,
słuchaj, o gustach nie rozmawiamy, no. Każdy ma jakie ma.
Ale nie, ale proszę, porozmawiajmy. Najpierw porozmawiajmy o tym, czy fantastyczny występ Bermana i Cola Pinto wcześniej, no dużo wcześniej jeszcze, Liama Lawsona, czy to jest jakaś po prostu kropla, która przechyli czarę i zespoły będą... jak to powiedzieć, zespoły będą chętniej i bardziej pewnie podejmowały ryzyko stawiania na młodszych kierowców zamiast wyciągania, że brzydko powiem, trupów z szafy, byleby z nazwiskiem, i wciskania ich do foteli. No bo wiecie, no Cola Pinto, no nie to, że się wziął znikąd, ale gość jest totalnie z doskoku, a robi dwa razy lepszy wynik niż Sargent kiedykolwiek w swojej półtora rocznej karierze, więc czy myślicie, że to może się zmienić, że zespoły jednak zaczną sięgać po tych juniorów, że zobaczymy kilka nowych twarzy. Lawson, który już po prostu czeka i czeka, boję się, żeby nie był przehajpowany, że już będą oczekiwania tak wielkie, już tak długo czekamy na tego Lawsona, czego będziemy tam po nim oczekiwać. Jest też Bartoletto w Sauberze. Czy widzicie na to szansę, tak patrząc jeszcze bardziej historycznie i z większej perspektywy?
To już się dzieje. Już nie do zatrzymania proces. Nareszcie, w końcu. Jeszcze tylko niech nie ogłaszają żadnej bzdury, że Bottasa zostawiają w tym Soberze. Już wystarczy, że Hulkenberga na dwa lata przytuli, który też powinien wylecieć. Tylko niech wezmą tego Bortoletto. No już Cola Pinto niestety nie. I zmiana warty. Po prostu widać na każdym kroku, że ci kolesie zbyt długo trzymani też się tu rozsiedli się na stołkach. Ojej. Absolutnie, te młode chłopaki są świetne, ale są świetne nie tylko za kierownicą, bo też im się chce bardziej niż takiemu Bottasowi, nie? Który głównie to robi sobie śmieszne filmiki i się lansuje, zamiast jeździć i na rzeku. I to ich pozuje na panu kierowcę tutaj wielkiego, bo klepie Joe też z ledwością, który się do niczego nie nadaje totalnie. Koniec jazdy, koniec tego ciepełka, potrzebujemy porządnych, fajnych kierowców. I co więcej, ci kierowcy są fajni, nie? W sensie, że są fajniejsi od wielu tych pozerów.
Sytych kotów.
Tak, i pozerów jeszcze do tego, tak, tych showmanów. Głodne jazdy, głodne walki, to super fajne pokolenie z tego wychodzi. Po prostu kolesi, którzy chcą jeździć, potrafią jeździć i się zajmują głównie jeżdżeniem, a nie strojeniem.
Nie boją się jeździć.
Pod internet. Tak, więc mega, mega mi się to podoba. Naprawdę idzie super fajne pokolenie kierowców, nie tylko jeśli chodzi o skill, ale jeśli chodzi też o mental. Piastri w ogóle, co to za koleś jest? Mega. Antonelli ponoć taki sam, Robert mówi, jeśli chodzi o mental. Właśnie dokładnie takie nastawienie, jakie mieli kierowcy lat temu 20-30, zanim się zrobiły te prima donny, panienki. Co wchodzisz do padoku i masz, kurde, ten. Każdy ma na sobie 30 tysięcy dolarów, może nie każdy, ale połowa. Jak na wybiegu. Kurde.
Nie te chłopaki zegarka. Młode,
tak, co powinny być takie zepsute, bo to PlayStation i telefony i tak dalej, wychodzi na to, że są mają więcej jaj niż połowa tych panów w średnim wieku.
Wiecie, co tak sobie pomyślałem? No nie sądzę, nie byłbym na tyle odważny, żeby mówić, że tak się wydarzy, ale gdyby na przykład Cola Pinto od teraz w każdym wyścigu do końca sezonu był wyżej niż Albon i to na przykład jeszcze ze dwa razy tak naprawdę wyżej, na przykład żeby zdobył punkty, a Albon nie. No nie sądzę, żeby wywalali Albona za niego, ale ciekawe. Myślę, że się nikt nie spodziewał na pewno w drugim wyścigu w życiu w Formule 1 takiego wyniku. Czy mogę ogłosić Grand Prix Singapuru 2024? Ogłaszam, że odbędzie się za 6 dni, 7. Jest na jedno z najbardziej... No tak, zależy kiedy państwo słuchają, w zasadzie to od 5. No
nie
i
dyskryminuj słuchaczy ze środy.
Masz rację, tak. Day shaming. Jedno z najbardziej spektakularnych Grand Prix w kalendarzu, tor kierowców, tor we wspaniałym mieście, państwie. tor, w którym historycznie Red Bull radził sobie fatalnie, więc prawdopodobnie w tym roku poradzi sobie świetnie. Zobaczymy. Jeden z najdziwniejszych wyścigów dla kierowców, ponieważ kierowcy nie przestawiają się na czas singapurski. Kierowcy śpią o różnych godzinach w pokojach bez okien. Nie wiem, czy aż tak, ale na pewno mają zasłonięte po to, żeby się nie przebudzać, po to, żeby po prostu nie tracić sił i żeby nie być zniszczonym jetlagiem. Wiążą się z tym bardzo różne ciekawe historie, jak na przykład zanim przejdziemy do toru, bo tor jaki jest każdy widzi, można na przykład sobie w nocy pójść z Robertem Kubicą i George'em Russellem na nocne safari, prawda, Czarku, czy nie?
Tak, można, bo mamy ten oczywiście słynny kalendarz, że wszyscy jakby chcą iść spać jak najpóźniej, żeby wstać jak najpóźniej, żeby żyć według kalendarza europejskiego, żeby po prostu nie wpaść w żaden jetlag. No i wtedy się trzeba przedłużyć dzień jak najbardziej. No i jednym z najpopularniejszych sposobów przedłużenia tego dnia to jest pojechanie na to nocne safari, znaczy po prostu do zoo singapurskiego, które jest bardzo słynne i które działa także w późnych godzinach nocnych. Kiedyś przed w Singapurze jest dużo fajnych rzeczy do zrobienia. Kiedyś przed pandemią był na przykład w chińskiej dzielnicy było fajne miejsce, gdzie były super dobre masaże i też były trwały całą dobę prawie i były otwarte sony o drugiej, trzeciej, ja tak spędzałem.
Aldo, na czemu się śmiejesz? Powiedz, o jakich masażach azjatyckich myślałaś?
Co ci przyszło do głowy?
To nie jest wyjście.
Kiedyś bardzo, miałeś bardzo bolesny masaż stóp chyba w Tajlandii na lotnisku.
W Malezji, jak wracałem z Grand Prix Malezji. Tak. To kiedy zdałem sobie sprawę, że faktycznie masaż stóp przynosi ogromną ulgę i taki lekkość uwolnienia, bo skończył, nie? W sensie, że już tego nie robi. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że byłem bardzo zrelaksowany wtedy. Faktycznie te stopy moje odpoczęły. No ale nieważne. W każdym razie jest dużo rzeczy do robienia, ale bardzo popularne jest to za singapurskie. To, co jest najzabawniejsze, to. Jak byłem, to nie był ostatni raz, ale jak byłem w 2019 roku na tym wyścigu, spotkałem Roberta, który był cały pobijany, odrapany, bo powiedział, że go ktoś zepnął ze schodów. On cały bolał
Williams. Oj, najwyżej nie pojedziesz.
On nie był pewien tak naprawdę, czy ten weekend da radę, szczególnie też po treningach był po prostu bardzo, bardzo obolały.
Jezu,
no,
naprawdę?
Ale przejechał jeden z najlepszych weekendów wtedy. Tak samo jak i w Monaco zresztą, co mówiono, że z tą ręką to Monaco, kurczę, super pojechał. Tam, gdzie kierowca decyduje, był bardzo w tym szrocie, był o wiele bliżej George'a niż w wielu innych wyścigach. No i się spotkaliśmy i akurat z George'em jechali znowu do tego zoo na tę wycieczkę nocną. Mam zresztą zdjęcie. Nawet George rzucił to zdjęcie u siebie na socialach. Jak ten...
Proszę bardzo, kto znajdzie zdjęcie na socialach George'a Russella, prosimy wrzucać i nas oznaczać.
Tak, z tej wycieczki. I to co, jak ktoś będzie jechał do Singapuru, czy teraz, czy później, co akurat polecam, bo jest to, trochę się zepsuł moim zdaniem Singapur po pandemii, ale ciągle jest bardzo, bardzo interesującym miastem, bardzo, bardzo fajnym, bardzo, ja bardzo lubię tam być, to jednak jazda do zoo w nocy to jest średni pomysł, bo nic nie widać. Jest tylko ciemność, trochę oświetlonych drzew, a zwierzęta albo śpią, albo sobie siedzą w cieniu, więc poza florą niewiele da się zobaczyć, jak jest ciemno.
No dobra,
A za dnia jest fajnie, prawda? Zresztą pamiętasz, tak. Albo nakarmiła małpki i tak dalej.
Tak, byliśmy w 2009 roku jeszcze z Mikołajem, karmiliśmy kangury i wtedy i ja i Mikołaj zrobiliśmy rzecz, której chyba się wstydzimy i w obecnych czasach to już by w ogóle nie przeszło, a Cezary się na to nie
ukradliśmy
zdecydował.
Ukradliśmy
makaka. Nie zdecydował i tylko robił nam zdjęcia, mianowicie zdecydowaliśmy się na przejażdżkę na słoniu.
Nie, teraz ujeżdżanie teraz... słoni jest bardzo pase w tym momencie.
No strasznie, strasznie mi żali, strasznie mi głupio, ale pamiętam jak tą jego Szczecinę głaskaliśmy. Bardzo sympatyczny
słoniki
był to słoń.
Są super. No. Marina Bay Sands Hotel.
Mam do was pytanie w takim razie.
Proszę.
Marina Bay Sands, ja pamiętam jak jeszcze budowali Marina Bay Sands. W ogóle
to
super widok jest z tego.
Drugi najdroższy budynek w historii świata.
No
byłam dwa razy na górze, słuchajcie, i raz udało mi się wejść, jak tylko otwierali. W związku z tym byliśmy pierwszymi ludźmi, którzy wyszli z windy i wyszli na ten pusty absolutnie taras. W ogóle mega widok, kontenerowce po horyzont. Mam takie ładne wideo gdzieś tam w czeluściach jak Cezary, bo my tam z kolei byliśmy wracając z Australii, gdy były wypalane lasy w Indonezji, wtedy cały Singapur był pod takim płaszczykiem dymu, więc było tylko słoneczko, taki mały okrąg na całym szarym niebie i Cezary tam z góry właśnie opowiadał, a tu samochody jeżdżą, Formuły 1, tam były ten, no, no tam fajne, jest jeszcze, bardzo fajne miejsce.
Diabelski młyn, bardzo fajny, o wiele niżej, ale też warto wjechać po prostu i za dnia, i w nocy, znaczy za dnia to najbardziej na ten Sands właśnie, po prostu widok jest zapierający dech w piersiach, przepiękny naokoło Singapuru, super, super fajne. Natomiast wracając do mojej zagadki, czy wiecie, czym słoń różni się od wszystkich pozostałych ssaków świata? Aldona coś tam kojarzy, ponieważ zadała mi pytanie, już zapomniała.
Słoń wszystkich pozostałych... Nie.
Ja w tym czasie, żeby nie było ciszy, też będę mówił la 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 la. Piosenkę śpiewał.
Wiem!
Tak? Przypomniałeś sobie?
Poczekaj, tylko żeby...
Ma najdłuższą... Słoń ma najdłuższą trąbę.
Żeby nie spalić.
No.
God damn it, nie, ty to musisz ładniej powiedzieć.
Ale nie, to jest proste. Ciekawe, że jesteś taka zakopotana z tą trąbą, to żartowałem. Słoń jako jedyny ssak ma 4 kolana. Jest tak ciężki, że ewolucyjnie, no bo wszystkie zwierzęta łącznie z nami mają łokcie i kolana, przy czym większość ma łokcie z tyłu, a z przodu kolana. Pieski i tak dalej, kotki mają kicne te czy koniki z tyłu, a z przodu mają kolana. My mamy jakby w drugą stronę. A słoń ma 4 kolana.
Ja myślałam o czymś zupełnie innym.
No a wiecie, że łapa słonia na przykład pod spodem jest miękka i amortyzuje.
Tak?
Tak, żeby amortyzować po prostu ten ciężar przy dotyku podłoża.
I słonie potrafią pamiętać przez 40-50 lat, jeżeli żyją tyle. Jeżeli na przykład ktoś zrobił im krzywdę, potrafią wyłowić tego człowieka z tłumu i dać mu czapę trąbą na przykład. Naprawdę mają taką prawdziwą wiecie, słoniową.
Tak trzeba żyć.
A wiecie co ja chciałam powiedzieć? Że słonie są wyjątkowe, bo niemalże wszystko da się zasłonić.
Okej. To z kolei prowadzi, skończymy z tą dygresją. Mam nadzieję, że nam wybaczą widzowie i słuchacze. Był słynny dowcip. Czym się różni ten słoń od fortepianu?
Nie wiem.
No bo...
Aha, że fortepian można zasłonić, a słonia nie można zafortepianić.
Tak. No ale on ma jeden słaby punkt, który ja wykryłem już dawno temu. No. Bo można zadać pytanie, czym się różni świnia od słonia?
Okej.
Niczym.
Niczym, tak.
Nie niczym.
No, świnie można zasłonić, a słonia można uświnić. No, tak, to może już wrócimy do Singapuru.
Ale nie, zostańmy przy słoniach.
Do miasta lwa. Singapur, miasta lwa, więc zostajemy w zwierzątkach.
Ostatnia rzecz o słoniach, ponieważ jak byłem na Sri Lance i byłem w rezerwacie, w którym słonie sobie żyją dziko i można tam sobie pojechać na takie prawdziwe safari, gdzie się staje samochodzikiem i czeka, aż te słonie sobie przejdą z jednej strony na drugą lasu i tak patrzymy, że są duże słonie i słoniczki i tak mówimy, jak rozpoznać pana słonia od pani słonicy i powiedzieli nam bardzo, uwaga, bardzo łatwo, ponieważ słoń ma dwie trąby. Otóż słonie, panowie, żyją oddzielnie, nie żyją w stadach. Panowie słonie żyją sobie samotnie i spotykają się z paniami tylko podczas godów, a potem małe słoniczki wychowują tylko słonice, rozumiecie? I potem jedziemy i idzie taki samotny słoń sam i wiadomo, że to pan. Było to bardzo przykre.
Jakie niepostępowe są te słonie. Dlaczego słonica musi słoniki wychowywać?
Właśnie postępowe, bo może dużo słonic. Chociaż to w zasadzie takie tradycyjne, kiedyś wielka wioska.
To spychanie w tradycyjnych ról rodzicielskich na słonice? No nieważne, tak. Wróćmy do Singapuru.
Słonica, klasyczna rodzinica. Singapur. Czego się spodziewacie w ogóle? Przepraszam, chciałem tylko przytoczyć, że w poprzednim typowaniu dobrze wskazałem pierwsze i trzecie miejsce.
No to natrzaskałeś, Maksiu. No.
Tak, no co prawda dużym fartem i dzięki Sergio i Carlosowi, ale Piastriego tak, ale na drugim stawiam na Verstappen, więc nie. No dobrze, a czego się w ogóle możemy spodziewać po tym weekendzie? Jak sądzicie, czy w ogóle zdobędziecie się na to, żeby powiedzieć, komu ten tor będzie sprzyjał? Czarku?
Nie zdobędę się, ale typy są dwa. Ferrari i Leclerc szczególnie. Leclerc!
To czekaj, oficjalnie nasze typy na podium. Proszę bardzo, Czarku.
A czekaj, jeszcze bym komu sprzedać. Ferrari i McLaren moim zdaniem są pierwszymi klientami, żeby tam szło im dobrze. No i też nie wiem, co będzie z Red Bullem, ale w kwalifikacjach jednak stawiałbym, że Leclerc i Norris jest bardzo dobry test w kwalifikacjach, więc będzie miał dobre, jeżeli będzie miał auto, które jest wygodne w prowadzeniu w różnych warunkach, a to jest akurat właśnie McLaren i szybkie, no to jeden z tych dwóch panów, zobaczymy jak Piastri. Piastri miał do niego brak jeszcze w kwalifikacjach, ale strasznie szybko odrabia stratę, więc jeszcze Norris jest teraz pod presją, moim zdaniem coraz większą wewnętrzną i też w zespole, bo on widzi, to będzie widać i czuć w zespole, że po prostu zespół widzi w Piastrim tego, coś, czego on nie ma. I to się, nawet jak mu tego nie powiedzą, jak nie będą nic zrobili, inaczej pracowali przy samochodzie, to on to będzie czuł. Więc może to zacznie go jeszcze podgryzać. No w każdym razie, tak czy inaczej, na dziś jeszcze, póki te rzeczy się nie dzieją, są niepotwierdzone, no to albo Leclerc i Ferrari, chociaż Sainz przecież wygrał ten wyścig, tak? W zeszłym roku. Albo McLaren i prawdopodobnie Norris, moim zdaniem.
Typy? No dobrze, tak, typy.
Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri.
Czaruś?
Ja dam w takim razie... Charles Leclerc, Oscar Piastri, Lando Norris.
Oscar Piastri, Charles Leclerc, Carlos Sainz. Wydaje wam się, że tutaj Norris może odrobić sporo punktów do Verstappena? Jeszcze?
Z Norrisem nigdy nie wiadomo. To zawsze coś tam, jak nie urok, to przemarsz wojsk.
Mnie to w ogóle nie grzeje, powiem wam.
Red Bull teraz, w Singapuru może być trudny i też zaciemnić nam sytuację, ale po pierwsze Red Bull już odkrył punkt, w którym poszli w tym kierunku, Grand Prix Hiszpanii i nowa podłoga, już się z tego wycofują rakiem. Raz na dwa, ten wyścig poszedł im znacznie lepiej niż pokazały wyniki, bo Perez mógł ten wyścig wygrać, były takie momenty, kiedy... No, gdyby McLaren nie zagrał super Norrisem, nie zablokował Pereza, prawdopodobnie Perez by minimum był drugi, bo mógł, nie wiem, czy by zaatakował Leclerca, ale no po prostu byłby wysoko. Gdyby nie poszli źle z ustawieniami Maxa Verstappena, to Max Verstappen też byłby pewnie nie dalej niż Perez w podobnym miejscu, więc Red Bull zaczyna iść w dobrym kierunku. I w związku z tym, niezależnie od tego, co tam się Norris, jak się oddali czy nie oddali, odnoszę wrażenie, że w dalszej perspektywie w końcówce sezonu Red Bull będzie na tyle blisko, że przy tym, co Norris wyprawia sam z siebie, to i tak no, ciężko będzie to mistrzostwo wywalczyć.
Dobrze, dziękuję. No to jeszcze na koniec dwie rzeczy. Po pierwsze przypominamy o turnieju Codrive. Już można, jeżeli słuchacie po 12 i 17 września, to już można kupować bilety. Po drugie...
Nie, to słuchamy to bliżej 16 powiedzmy, nie? No bo o 16 nie będzie premiera programu wideo, a rano będzie ten. Rano jest premiera podcastu, więc jak ktoś słucha o 12, dobrze. To racja. Jeszcze chwilę.
Dobrze. No i na koniec chciałem jeszcze jedną taką rzecz, troszkę bardziej poważną, ponieważ w Warszawie miał miejsce kolejny fatalny wypadek, więc chciałem zaapelować po pierwsze o utrzymywanie bezpiecznej prędkości. Naprawdę w mieście te 2-3 minuty was nie zbawią. Nie mówię już nawet o jeżdżeniu pod wpływem jakichś środków, bo myślę, że na tyle jesteśmy mądrzy. A jeżeli widzicie kogoś, kto ewidentnie wykazuje oznaki, że coś tam jest nie tak, to informujcie. To się nie zalicza do grypsery Cezarego, to może uratować po prostu komuś życie i tyle.
Wiecie co, to jest miejsce, którym ja codziennie jeżdżę do domu i po prostu gdy wczoraj wieczorem wracałam, zobaczyłam wygięcie tej bariery, naprawdę dreszcze, łzy, coś strasznego. No, trzeba mieć oczy dookoła głowy, bądźmy uważni za siebie, patrzmy na innych i... Naprawdę, droga ma być bezpieczna dla nas wszystkich.
Jeszcze trzeba powiedzieć, ja mam taką teorię z mojego doświadczenia bardzo dużego na drogach, że absolutną liczbę sytuacji drogowych, w których ktoś inny jest także winny, jesteśmy w stanie jakoś sami przewidzieć i ominąć. To była sytuacja, w której bez szans byli ci ludzie, co jest też przerażające. Także jest jeszcze ten zasób sytuacji, w których ktoś zrobi coś tak przerażająco, okrutnie, to nawet jest bezmyślne, to jest po prostu potworne, że nie będziemy mieli szans, więc po prostu życzę nam wszystkim, żebyśmy mieli w życiu na tyle szczęścia, żeby nigdy na takie osoby nigdzie nie trafić.
Tak jest, więc uważajmy na siebie, uważajmy na innych. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj szerokiej i bezpiecznej drogi. Słyszymy się. Oj, teraz będzie ta troszkę dłuższa przerwa, prawda? Mm-hmm.
Tak.
Będzie.
Ale przerwa, podczas której zespoły mogą pracować nad bolidami, przypominamy, tak. Więc to też będzie bardzo ciekawy czas. Zobaczymy, jak będzie wyglądał układ sił po nim. No i jeszcze raz bardzo dziękuję i miłego wyścigu w Singapurze.
Dzięki.
Pa.
Thank you. Thank you.
Thank you. Thank you.